w dzisiejszej audycji, szukając Słowa Bożego, które nas przygotowuje do przeżywania, do zrozumienia liturgii Słowa z najbliższej niedzieli. Naszym przewodnikiem będzie ksiądz dr Piotr Kot, kapłan diecezji legnickiej, biblista i wikariusz biskupi do spraw ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, zwłaszcza tych, którzy każdego tygodnia dają się prowadzić Słowu Bożemu. Dzisiaj słuchamy Słowa Bożego z piątej niedzieli i w ciągu roku pośrodku tego Słowa zostanie nam obwieszczona Ewangelia. Słuchajmy z uwagą.
Duchu Święty, powierzam się Tobie. Duchu Święty, Duchu Święty, powierzam się Tobie. Duchu Święty, Duchu Święty, powierzam się Tobie. Duchu Święty, Duchu Święty, powierzam się Tobie. Przyjdź mój Pocieszycielu, przyjdź moja radości, przyjdź moja światłości.
Czytanie z Księgi Hioba. Hiob przemówił w następujący sposób. Czyż nie do bojowania podobny jest byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie, kiedyż zaświta i wstanę. Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu. Dni moje lecą jak tkackie czółenko i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna. Oto Słowo Boże.
Jako pierwsze czytanie w piątą niedzielę w ciągu roku słuchamy fragmentu Księgi Hioba. Trzeba zacząć najpierw od wyjaśnienia etymologii imienia głównego bohatera tej księgi. Imię Hiob można tłumaczyć na różne sposoby, ale jedno ze znaczeń jest bardzo sugestywne. Hiob oznacza pytanie, kto jest moim ojcem? Wiemy, że Księga Hioba jest księgą opisującą historię człowieka, który doświadczył bardzo dużego kryzysu w swoim życiu, pomimo tego, że był najwybitniejszym i bardzo mądrym człowiekiem spośród wszystkich ludzi wschodu w starożytności. Tak jest przedstawiony na początku tej księgi, jest człowiekiem majętnym, jest człowiekiem bogatym i jego bogactwo jest owocem jego sprawiedliwości. Jest to przyjaciel Boga. Ale w pewnym momencie Hiob zostaje poddany okrutnej próbie. I właśnie jego imię jest niejako kluczem do rozumienia tej próby. Kto jest moim ojcem? Od momentu, w którym Hiob stracił całą swoją rodzinę i stracił całe swoje bogactwo, a więc to, co stanowiło dorobek jego życia, od tego momentu Hiob jest człowiekiem, który stawia tysiące pytań. Podstawowe pytanie to jest pytanie o to, czy rzeczywiście Bóg, któremu ufał, jest kimś, na kim można oprzeć całe swoje życie i tutaj na ziemi, i to życie wieczne. Kim jest ten Bóg? Czy to jest rzeczywiście Ojciec? Ten dzisiejszy fragment z Księgi Hioba pochodzi z bardzo długiej dyskusji Hioba z Elifazem, Bildadem i Sofarem. Jest to właściwie odpowiedź Hioba na zarzut, który stawia mu jego przyjaciel Elifaz. Elifaz, który zwątpił w niewinność, w sprawiedliwość Hioba. Skoro Hioba dotknęło tak wielka przeciwność, tak wielki dramat, to rodzi się pytanie o to, czy czasami Hiob nie jest człowiekiem grzesznym. Cierpienie było przecież zapłatą za grzech, było karą za grzech. Hiob próbuje odpierać te zarzuty, ale te słowa, które dzisiaj słyszymy, nie są jakimś wyjaśnieniem sytuacji Hioba. Właściwie słyszymy dzisiaj skargę Hioba, skargę wobec tego trudnego doświadczenia, w którym on się znalazł. Popatrzmy na poszczególne detale tej skargi Hiobowej. Czyż nie do bojowania podobny jest byt człowieka? Tak Hiob zwraca się do Pana Boga. Hebrajskie słowo cawa, które zostało przetłumaczone jako bojowanie, oznacza tak naprawdę wojnę, oznacza zmaganie, walkę o przetrwanie. Tak Hiob rozumie, tak Hiob widzi, interpretuje tę sytuację, w której się znalazł. Jego życie jest okrutną walką. A w dodatku jest to życie, które zostało pozbawione trwałości, sensu. Hiob mówi, że jego życie jest jak nicość. I znowuż kolejne słowo hebrajskie, szaf, które pojawia się tutaj w ustach Hioba. Szaf, tak jak szewa, pusta samogłoska w hebrajskim alfabecie, wskazuje na życie, które jest przemijające, które jest krótkotrwałe. Wiele razy tak życie człowieka będzie określał Kohelet, że jest ono jak chmurka, która przemija. A więc życie Hioba jest życiem bez treści. To znaczy Hiob w tym momencie nie jest w stanie określić, dokąd jego życie zmierza, jaki ma sens, jaki kryje się w tym życiu cel. Jego życie jest udręką, amal. Hebrajski rzeczownik amal opisuje bardzo ciemną stronę ludzkiej pracy, ludzkiego trudu, ludzkiego zmagania. Jest to zmaganie, które nie przynosi człowiekowi zbyt wielkiej satysfakcji. I Hiob dodaje, że jego życie jest podobne do pracy tkackiej, ale jakby przedstawia tę pracę w krzywym zwierciadle. To znaczy mówi Hiob tak, oto moje życie jest jak tkanie jakiegoś gobelinu, ale tkanie, które jest robione przez człowieka, któremu brakuje nici. Dni moje lecą jak tkackie czułenko i kończą się, bo braknie nici. To słowo nici hebrajskie tikwa ma podwójne znaczenie. To jest bardzo charakterystyczne. Wskazuje na nić albo linę bardziej, ale tikwa oznacza również nadzieję. Właśnie tak Hiob postrzega swoją historię. Jest to historia, która biegnie, przemijają czy mijają dni. Jest to życie, które jest ciągłym zmaganiem, jest ciągłą walką, żołnierską wręcz. Jest to życie, w którym w tym momencie Hiobowi trudno odnaleźć jakiś głębszy sens i cel, a w dodatku to życie upływa bez tikwa, bez nadziei. Nie ma w nim nawet nici nadziei. Widzimy, jak ta skarga Hioba jest niezwykle gorzka, ale w tych słowach Hioba wyczuwamy również jego poszukiwanie prawdy o Bogu. Tak jakby Hiob pośrodku tego ludzkiego zmagania, tej wielkiej próby, w której się znalazł, jakby szukał prawdziwego oblicza Boga. Kim ty jesteś jako mój ojciec? Czy ty rzeczywiście jesteś ojcem, który troszczy się o moje życie? A to życie, tak jak mówi Hiob w tym dzisiejszym fragmencie, jest życiem przedziwnym. To jest życie najemnika, tak siebie określa. Jestem jak ewet, jestem jak sługa, jak niewolnik, najemnik, który wzdycha ciągle przez cały dzień, kiedy zajdzie słońce i skryje się w cieniu, dozna ochłody. Mówi o sobie tak Hiob, że jest jak niewolnik, który całe życie, cały dzień trudzi się, oczekując na to, kiedy otrzyma zapłatę, bo tak było w świecie starożytnym, że niewolnik otrzymywał dniówkę, zapłatę wieczorem za swoją pracę. I to Hiob mówi, jestem człowiekiem, który tak się zmagał i już doszedłem do wieczora mojego życia, oczekując na zapłatę, a oto okazało się, że otrzymałem za to cierpienie. Cóż może mnie ocalić? Cóż pozostaje Hiobowi w tak pesymistycznej perspektywie życia? Pozostaje mu modlitwa i pamięć. Tak się modli Hiob w tej swojej skardze do Boga. Wspomnij, że dni moje są jak ruach, są jak oddech, są jak tchnienie, ale to, co może ocalić właśnie tak przemijające życie, tak przemijającą historię, jest to, że życie Hioba jest niejako w pamięci Boga. Dlatego mówi, wspomnij, Panie. Słowo zachar oznacza pamięć uobecniającą. Choć moje życie jest walką, mówi Hiob, choć moje życie jest, wydaje się w tym momencie nie mieć głębszego sensu, choć żyję pozbawiony nadziei i czuję się, jakbym był tylko tchnieniem, które za chwilę przeminie, to mam tę świadomość, że moje imię jest zapisane w Twojej pamięci. I to jest właściwie jedyny pozytywny aspekt, który odkrywa Hiob w tym momencie swojego życia. Hiob, który, tak jak powiedzieliśmy, zadaje pytanie, kto jest moim ojcem? Czy ten Bóg, w którego wierzyłem i któremu służyłem, czy on jest rzeczywiście ojcem, który daje życie? Odpowiedzią na to dręczące, egzystencjalne pytanie Hioba będzie dopiero historia Jezusa. Dlatego dzisiaj z uwagą słuchajmy Ewangelii jako kontynuacji tego głębokiego pytania, jakie Hiob stawia wobec trudnego doświadczenia.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę. Lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc, nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział. Oto Słowo Boże.
Fragment z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian jest niezwykle mocny. Warto sobie przypomnieć, że święty Paweł pisze ten list do wspólnoty bardzo silnej, z którą wiązał wielkie nadzieje. Korynt był miastem portowym, leżał na przecięciu ważnych szlaków handlowych i od wiary Koryntian zależało też promieniowanie Ewangelii na cały tamtejszy teren, zwłaszcza Azji Mniejszej i starożytnej Macedonii czy Achaii. Od Koryntu też w dużej mierze zależało, w jaki sposób czy jaka Ewangelia będzie promieniowała na całą Europę. Stąd święty Paweł przeżywał bardzo mocno pęknięcie we wspólnocie koryńskiej. Te wszystkie zawirowania, które pojawiły się po jego odejściu z Koryntu, a zwłaszcza brak jedności. I święty Paweł jako klucz do rozwiązania tej trudnej sytuacji daje Koryntianom Ewangelię krzyża. Mówi wprost, że nie chce im głosić jakiejś ludzkiej mądrości, nie daje im ludzkich metod do rozwiązania kryzysu, ale daje im do dyspozycji mądrość krzyża. I dzisiaj słyszymy już dalszy fragment pierwszego listu do Koryntian, w którym święty Paweł określa swoją misję jako ewangelizatora. Święty Paweł pisze, że to, że głosi Ewangelię, nie jest dla niego żadnym powodem do chluby. Warto zatrzymać się na tym jednym słowie, na tym jednym aspekcie, który bardzo mocno łączy się, wiąże się z dzisiejszym pierwszym czytaniem z Księgi Hioba. Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Słowo greckie kauchema, które jest przetłumaczone jako chluba, oznacza pewne publiczne honory, jakie odbierał człowiek, który podejmował też publiczną służbę. Święty Paweł pisze do Koryntian, którzy są zanurzeni w tej kulturze hellenistycznej, że on jako głosiciel Ewangelii Chrystusa ma prawo do tego, żeby oczekiwać w zamian czy jakiegoś poważania, czy jakichś właśnie publicznych honorów, ponieważ spełnia bardzo zaszczytną misję. Tymczasem on, Paweł, apostoł, rezygnuje, nie oczekuje takiej postawy odbiorców. Dlaczego? Dlatego, że mówi, iż jest świadom tego, że głoszenie Ewangelii jest jego obowiązkiem. Jestem świadom. Ananke, pisze święty Paweł. Ananke. Ananke, to słowo greckie z kolei wskazuje na Boży zamysł. Otóż święty Paweł widzi swoją misję, z którą wiążą się tak różne przeciwności i trudy. Święty Paweł jest i rozbitkiem, i jest biczowany, i kamienowany, i poddawany różnym szykanom, i jego dobre imię bardzo cierpi na tej misji, którą on podejmuje, ale jest niestrudzony w tej swojej misji z tego powodu, że jej reżyserem, tak Paweł patrzy na siebie, jej inicjatorem jest sam Bóg. Święty Paweł nie realizuje od wydarzenia pod Damaszkiem swojej wizji życia. On zrozumiał, że życie nie należy do niego. Pod Damaszkiem spotkał Jezusa Chrystusa, który objawił mu siebie jako drogę do życia, jako Zbawcę, jako jedynego Mesjasza. Święty Paweł zrozumiał, że nie może szukać ocalenia życia w prawie, w Torze, nie może szukać ocalenia w swoim wykształceniu, nie może szukać ocalenia w więzach rodzinnych, to, że był synem szanowanych i wybitnych obywateli Cylicji z podwójnym obywatelstwem rzymskim i greckim, to nie gwarantuje mu w żaden sposób życia. To, że był uczniem szkoły Gamaliela w Jerozolimie, to nie gwarantuje mu życia. To, że akurat w tym momencie w drodze do Damaszku pełnił ważną misję z punktu widzenia wyższych warstw społecznych żydowskich, to nie daje i nie gwarantuje mu życia. Pomimo tego, że jest tak dobrze wykształcony, pomimo tego, że był szanowany w świecie judaistycznym, pomimo tego, że w sposób doskonały, jako faryzeusz, wypełniał przepisy prawa, to czuł, że jego życie biegnie w kierunku śmierci. I oto w drodze do Damaszku poznaje tego, który jako jedyny w świecie może go przeprowadzić przez śmierć do życia, a może to uczynić dlatego, że sam tę drogę przeszedł. Tym, którego spotyka święty Paweł, jest Jezus Chrystus, zmartwychwstały. I od tego momentu święty Paweł ma tę świadomość, że jego życie tak naprawdę nie należy do niego. Odkąd poznał Chrystusa, on zrozumiał, że jest zależny całkowicie od Chrystusa. Cały jego los, cała jego przyszłość, cała jego wieczność jest zależna od jego relacji, jego więzi, komunii z Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus jest jedyną drogą do życia. Jezus Chrystus jest jedynym kluczem, za pomocą którego można otworzyć bramę do wieczności. Krzyż Chrystusa to jest jedyne narzędzie, które daje człowiekowi życie. I dlatego święty Paweł głoszenie tej Ewangelii, Ewangelii Jezusa Chrystusa, rozumie nie jako przymus, ale jako jedyne właściwe zaangażowanie życiowe. To znaczy święty Paweł mówi, ponieważ ja w Jezusie Chrystusie spotkałem tego, który daje życie, ja nie mogę już nic innego robić, ponieważ od samego początku, od młodości w moim życiu zajmowałem się poszukiwaniem drogi do życia. Ja ją znalazłem, to teraz nie mogę robić czegoś innego, jak tylko tę drogę głosić innym. Tego Paweł mówi, jestem świadom ciążącego na mnie obowiązku, to znaczy w zamyśle Boga było to, żebym ja poznał tę drogę do życia, a skoro ją poznałem, to będę teraz niestrudzenie głosił ją innym. I święty Paweł wie, że tak naprawdę on już teraz ma udział w zapłacie, która oczekuje na tych, którą Bóg przygotował tym, którzy mają udział w Ewangelii Chrystusa. Tą zapłatą jest życie wieczne. Dlatego święty Paweł tutaj na ziemi nie oczekuje honorów, nie oczekuje bogactwa, ale jego bogactwem, jego nagrodą jest to, że ma udział w tym, co przynosi, co obwieszcza Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. No właśnie w tym punkcie, w tej historii świętego Pawła, widzimy różnicę w stosunku do postaci Hioba, który za swoją sprawiedliwość i wierność Bogu oczekiwał nagrody tutaj na ziemi. Bogactwo, dzieci, szczęście, to ludzkie, doczesne, było dla Hioba nagrodą za prawość, za to, że był sprawiedliwy przed Bogiem. I kiedy to wszystko się rozsypało, Hiob wpadł w bardzo wielkie zawirowanie wewnętrzne i właśnie zaczął zadawać pytanie, to kto jest moim ojcem, czy ten Bóg, któremu zawierzyłem od samego początku, czy jest prawdziwie moim ojcem. Będzie Hiob musiał szukać długo odpowiedzi na to pytanie, a święty Paweł już tę odpowiedź zna. I pomimo tego, że nie jeden raz jego życie po ludzku tu na ziemi będzie się rozsypywało, będzie kruszone przez jego przeciwników, to święty Paweł będzie człowiekiem pełnym pokoju, będzie człowiekiem pełnym nadziei, ponieważ on wie, że już teraz poprzez poznanie Chrystusa, poprzez zakorzenienie się w Chrystusie, poprzez poznanie tajemnicy Paschy, już tu i teraz ma udział w życiu, które Chrystus przynosi. Życie świętego Pawła, nie mniej dramatyczne jak życie Hioba, różni się od historii tego starotestamentowego bohatera tym, że Paweł nigdy, od momentu, gdy poznał Chrystusa, nie utracił w życiu nadziei.
Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie.
Dzisiejszy fragment z Ewangelii świętego Marka pochodzi z pierwszego rozdziału. Gdy popatrzymy do całości Markowej Ewangelii, zauważymy, że pierwsze dwa rozdziały ukazują działanie Jezusa w Kafarnaum i w okolicach. To jest właściwie opis jednego dnia z życia Jezusa. I dzisiaj jesteśmy świadkiem przyjścia Jezusa razem z uczniami do domu Szymona, do domu Piotra w Kafarnaum. Od razu zauważamy, że Piotr był żonaty, skoro ma teściową, ale teściowa Szymona leży w gorączce. A więc gorączka to jest znak słabości, to jest znak człowieka, to jest symbol człowieka, z którego ucieka czy uciekło życie. Widzimy tutaj pewną analogię do sytuacji Hioba, z którego również, tak możemy powiedzieć, uciekło życie, odeszło życie w momencie, w którym stracił swoich bliskich i swoje dobra. Pan Jezus przychodzi do domu Piotra w Kafarnaum, widzi teściową Piotra, która leży w gorączce i zaczyna natychmiast działać. W tekście greckim bardzo charakterystyczne w tym pierwszym dniu życia, działalności Jezusa, nie życia, tylko działalności publicznej Jezusa, jest właśnie ten fakt, że Jezus działa natychmiast. Jezus podchodzi do teściowej Piotra i jak pisze święty Marek, ująwszy ją za rękę, podnosi, a gorączka ją opuściła. Jest bardzo ważny w tekście oryginalnym, ważne jest słowo, czy dwa słowa, za pomocą których jest opisane działanie Jezusa. Pierwsze to właśnie ten fakt, że Jezus chwyta za rękę teściową Piotra. Kratezas uchwycił tescheiros, jej rękę. To słowo krateo jest słowem, które wskazuje na mocny uścisk, taki jak uścisk ratownika, a więc to Jezus panuje nad tą sytuacją. Jezus ma władzę nad tą sytuacją, w której znalazła się teściowa Piotra. I chwyciwszy ją za rękę, podnosi ją. Egeiren auten. Podnosi ją. To słowo egeiro jest słowem charakterystycznym w Nowym Testamencie, dlatego że jest też używane w odniesieniu do zmartwychwstania Jezusa. A więc uzdrowienie teściowej Piotra jest opisane przy pomocy słów charakterystycznych dla zmartwychwstania Jezusa, wyprowadzenia ze śmierci. Pan Jezus, czyniąc ten znak, zapowiada to, co wydarzy się 3 lata później w jego historii. On również zmartwychwstanie, stanie wyprowadzony ze śmierci do życia, przejdzie przez śmierć do życia. On po to przyszedł na świat, żeby utorować drogę przez śmierć do życia. To jest bardzo charakterystyczne w tej dzisiejszej Ewangelii. My ją słuchamy niejako w tym kluczu, żeby zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy starotestamentalnym Hiobem a teściową Piotra i tymi ludźmi, którzy za chwilę przy domu Piotra w Kafarnaum się zgromadzą, a Jezus będzie ich uzdrawiał, ale też różnice pomiędzy Hiobem i świętym Pawłem. Różnica jest taka, że Hiob nie znał Jezusa. Dlatego w tym trudnym doświadczeniu swojego życia, które postrzegał jak powolne umieranie, patrzył na swoją historię jak na historię, która nie ma głębszego sensu. Jest jak ruach. Jego historia jest jak oddech, jest jak wiatr, przemija. Jego życie jest historią bez tikwa, bez nadziei. Kończy się nić, przy pomocy której dotychczas Hiob jakby wyplatał ten gobelin swojego życia, swoich dziejów i nie wie, dokąd to życie dalej zmierza. Przed nim jest ciemność i właśnie, tak jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, w tę ciemność z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło i mnóstwo takich Hiobów pojawiło się wokół domu Szymona w Kafarnaum, tam jest pośrodku tej ciemności Jezus i ponieważ jest Jezus, to wszyscy ci ludzie, którzy są utrudzeni jak Hiob, są pozbawieni nadziei, otrzymują uzdrowienie. Jezus uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, wyrzucił wiele złych duchów. Tam, gdzie jest Jezus, noc zamienia się w dzień. Tam, gdzie jest Jezus, w ciemności pojawia się nadzieja. Tam, gdzie jest Jezus, w śmierci jaśnieje światło życia, pojawia się życie. To dzisiejsze słowo, które słuchamy w tę piątą niedzielę w ciągu roku, jest słowem, w którym otrzymujemy objawienie tajemnicy Jezusa Chrystusa. My, którzy często jesteśmy podobni do Hioba, albo jesteśmy podobni do Koryntian, jesteśmy ludźmi pogrążonymi w ciemności, doświadczamy różnych kryzysów i dzisiaj otrzymujemy klucz do rozwiązania tych trudnych sytuacji. Dzisiejsze słowo zaprasza nas do tego, żebyśmy w to wszystko, co nas dotyka, czasami przeraża, żebyśmy w to wszystko wprowadzili Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Żebyśmy w te wszystkie obszary naszego życia wnieśli światło Ewangelii. Jeśli pojawi się Jezus, jeśli zajaśnieje światło Ewangelii, jeśli ktoś obwieści nam słowo Ewangelii, to tam, gdzie jest śmierć, pojawi się życie. Tam, gdzie jest ciemność, pojawi się nadzieja. Tam, gdzie jest kryzys, objawi się droga wyjścia. Zapraszajmy więc w tę niedzielę Jezusa Chrystusa, zwłaszcza w te ciemne obszary naszej historii, naszego życia. Jezus chce przyjść w to wszystko, chce wejść w to wszystko po to, aby nas leczyć, aby nas uzdrawiać, żeby nas podnosić i żeby otwierać przed nami nową perspektywę życia, żebyśmy nie byli ludźmi bez nadziei, ale żebyśmy byli pośrodku świata znakiem nowej nadziei.
Bardzo dziękujemy księdzu doktorowi Piotrowi Kotowi, który był naszym przewodnikiem w dzisiejszym rozumieniu, czytaniu Słowa Bożego. Ksiądz dr Piotr Kot z diecezji legnickiej, biblista i wikariusz biskupi do spraw ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej. Bóg zapaść księdzu.